Witam Państwa, 9.33, pora porozmawiać o ludziach, pieniądzach i o tym, co się dzieje na rynku i wszystkich rynkach gospodarczych. W studio Radia Gdańsk, Cezary Maciołek, Grupa Progres i Jerzy Iżabek, Rol Ryż. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koniec roku to już moment, kiedy różne podsumowania, różne rankingi się publikuje. Panów zdaniem najważniejsze pozytywne wydarzenie gospodarcze mijającego roku?
No, rok generalnie w mojej ocenie z punktu widzenia gospodarczego był bardzo dobrym rokiem, co wskazuje między innymi wzrost gospodarczy, który będzie sięgał blisko 5%, co stawia nas naprawdę w elicie gospodarek, które bardzo szybko i dynamicznie rozwijają się, między innymi Chiny, które prawdopodobnie osiągną około 6,5% wzrostu gospodarczego. W konsekwencji oczywiście przekłada się to na sytuację na rynku pracy, która z jednej strony jest bardzo pozytywna, bo mamy rekordową ilość osób, które dzisiaj świadczą usługi bądź pracę, ponad 16.
I rekordowo niskie bezrobocie.
I rekordowo, dokładnie, w ślad za tym idzie rekordowo niskie bezrobocie. Z drugiej strony jest to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, pracodawców, którzy dzisiaj zabiegają i tak naprawdę zastanawiają się, z których kierunków tych pracowników ściągać. A więc jakby podsumowując, z punktu widzenia gospodarczego uważam, że to był bardzo owocny, bardzo dobry rok. Natomiast rozmawiając z przedsiębiorcami, też był to rok wielu wyzwań i taki rok, który w wielu przypadkach doprowadził do tego, że firmy rozwinęły się, one swoje przyrosty związane z obrotem bądź z przychodem wygenerowały powyżej oczekiwań. Natomiast, co jest też ciekawe, nie zawsze w ślad za tym szły wyniki, a więc zyski organizacji. A to było spowodowane między innymi tym, że pewne koszty, które pojawiały się w trakcie roku, a głównie to koszty pracy bądź koszty związane z tym, że przedsiębiorstwa przez brak rąk do pracy nie mogły przyjmować nowych zleceń bądź nowych kontraktów, więc musiały rezygnować świadomie z części potencjalnych zleceń, no kończyły rok z różnymi rezultatami.
Czyli tak dobrze, że aż chwilami trudno. Jerzy i Żabek, no, co na plus, co na minus?
Plusem na pewno jest to, że staliśmy się krajem rozwiniętym. Zostaliśmy przyjęci do elitarnego grona krajów rozwiniętych. I to jest wydarzenie moim zdaniem roku. Przeszliśmy pewien próg gospodarki. A negatywnym ciągle mi się wydaje tutaj może być afera KNF-u, która pokazuje nieprawidłowości na styku polityki i biznesu. Ciągle to jest duży problem. Dominuje to w debacie publicznej, zajmując dużo miejsca, zamiast zajmować się dyskusją o rozwoju i przyszłości.
A tutaj ciekawa historia przypomniana przez pana Jerzego. Rzeczywiście Polska weszła do tego grona krajów rozwiniętych. Myślicie panowie, że jak się rozmawia z przedsiębiorcami, czy nawet z przeciętnym pracownikiem w Polsce, już jest świadomość tego, że jesteśmy tak dobrze oceniani? Czy tak naprawdę taki element malkontenctwa cały czas dominuje?
To zależy gdzie, w kraju. W kraju mamy to w charakterze, że narzekamy dużo, to właśnie przed chwilą powiedziałem, że dominuje to w debacie publicznej, przestrzeni publicznej, ciągłe afery, pokazywanie tych negatywnych scenariuszy. Natomiast na Zachodzie trochę rzeczywiście mamy popsutą opinię poprzez różne elementy polityki, tak.
Ja jeszcze jeden fakt chciałbym zauważyć, jeśli chodzi o ten rok, który dobiega końca, który moim zdaniem był kluczowy i będzie miał konsekwencje w kolejnych latach, a może nawet w kolejnej dekadzie. A mianowicie z jednej strony oceniam to jako plus, z drugiej strony jako minus. Powiem i wyjaśnię, dlaczego plus. To jest przede wszystkim polityka migracyjna, która utknęła w miejscu. Nie została doprowadzona w kształcie, który pierwotnie został założony, a mianowicie miało to usprawnić i ułatwić ściąganie cudzoziemców nie tylko z tych krajów z procedurą uproszczoną, więc między innymi
Ukraina, Gruzja, Mołdawia,
tak, Armenia, Rosja. Ta ustawa w części została zrealizowana, w takiej części, że około 20 profesji zostało zwolnionych z testu rynku pracy, a więc została ułatwiona droga ściągania specjalistów i również został wydłużony okres zatrudniania w oparciu o prace sezonowe z 6 do 9 miesięcy. To są te pozytywy pewnych elementów tej ustawy, które zadziały się w tym roku. Natomiast negatywem jest to, że ustawa, która miała w zasadzie wejść w życie w czwartym kwartale 2018 roku, utknęła we wrześniu poprzez zwolnienie wiceministra Pawła Chorążego, który został zwolniony przez pana premiera za swoje niepolityczne wypowiedzi dotyczące tego, że polska gospodarka nie będzie miała możliwości rozwijania się w tak dynamicznym tempie jak w tym roku, w kolejnych latach, gdzie popieram tą tezę, a dwa kluczowe elementy, które mogłyby usprawnić i wpłynąć na to, że stalibyśmy się w dalszym ciągu konkurencyjną gospodarką, to było po pierwsze zwiększenie krajów, które mogły wejść w poczet tych sześciu naszych wschodnich sąsiadów z procedurą uproszczoną, gdzie ta populacja i podaż pracownika jest zdecydowanie korzystniejsza. To były Wietnam, Filipiny i Nepal. To się nie zadziało, a drugim aspektem, który również mógłby wpłynąć na to, że nasi wschodni sąsiedzi, czyli Ukraińcy, myśleliby o długoterminowym pozostaniu w Polsce i moglibyśmy pokazać, że faktycznie jesteśmy zainteresowani utrzymaniem ich nie 6, a 12 miesięcy i później dłuższy okres poprzez zezwolenia, było wydłużenie okresu oświadczeń 6 do 12 miesięcy. Niestety te dwa postulaty nie zadziały się.
Ale my ciągle tutaj w stronę sąsiedztwa ciągle szukamy na zewnątrz, a mamy jeden z najniższych wskaźników właśnie ludzi pracujących w obszarze. Mamy 12 milionów osób pracujących w Polsce na 38 milionów.
Nie, to znaczy w niektórych grupach wskaźnik aktywności zawodowej jest zadziwiająco niski. Tak? I oczywiście możemy całą książkę napisać o przyczynach, bo to też jest trochę polityka, ale pytanie trochę w kontekście tego, co powiedział Cezary Maciołek. Czy rzeczywiście my powinniśmy skupiać się na tym, żeby łatwiej było importować pracownika, czy powinniśmy więcej uwagi poświęcić na to? Na przykład mówi się o niskiej aktywności zawodowej kobiet w wieku 25-40 lat, tak? Oczywiście to się może wiązać z obowiązkami domowymi, z rodzeniem dzieci, natomiast no warto te panie zachęcać, żeby poszły do pracy. Co jest ważniejsze? Czy może nie można stawiać pytania, co jest ważniejsze, natomiast na którym zjawisku się skupiać?
Obydwa obszary są ważne. Na pewno bliższa koszula ciała i trzeba zająć się tutaj
aktywizacją. No, tak?
Aktywizacją to jest podstawowa rzecz, bo ci ludzie mieszkają stale tutaj, są naszymi sąsiadami, krewnymi, rodzinami. I to jest najważniejsza rzecz, jak ich zaktywizować, żeby do końca życia byli aktywni i uczestniczyli w życiu społecznym.
Jest taka możliwość, żeby ożywić niektóre
na
osoby?
Na pewno jest. Moim zdaniem polityka personalna miks, a więc system mieszany. Z jednej strony aktywizacja i sięgnięcie jeszcze dalej w nasze tutaj rodzime zasoby personalne, które faktycznie są, bo ta aktywność zawodowa w Polsce wynosi niewiele powyżej 70% i to jest poniżej średniej Unii Europejskiej, tak, i daleko tak. Nam od liderów, między innymi Czechów, którzy mają...
Jesteśmy na jednym z ostatnich
miejsc. Mają w okolicach 80%, więc jest przestrzeń do tego, żeby faktycznie popracować i jakby zmotywować do powrotu na rynek pracy. Natomiast takim wyzwaniem w Polsce, rozmawiając z przedsiębiorcami, w tym roku i moim zdaniem w kolejnym będzie kontynuacja tego, to było po pierwsze zatrzymanie pracowników, czyli co zrobić, żeby zatrzymać tych, których już dzisiaj mamy, a z drugiej strony pozyskać. Pozyskiwanie to ten system mieszany, no i z jednej strony bierni zawodowo, z jednej strony emeryci, z drugiej strony młodociani, czy też skrócenie wieku wejścia na rynek pracy. Natomiast to w dalszym ciągu jest niewystarczająca ilość rąk do pracy, do popytu w niektórych branżach. Stąd my musimy się otwierać na cudzoziemców, musimy usprawniać procedury, które pozwalają na długoterminowe funkcjonowanie
wzbogacanie rynku o fachowców, których brakuje tu w kraju, tak, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich...
No to jak widać, podsumowanie roku kręci się wokół kwestii związanych z rynkiem pracy. Trochę zmienimy temat, ale pozostając w klimacie tych podsumowań, firma Urban One przedstawiła taki ranking, to jest Agencja Pośrednictwa Nieruchomości, najdroższych nieruchomości sprzedanych w tym roku. Na pierwszym miejscu jeden z apartamentów w samym centrum Warszawy, panowie, 45 tysięcy złotych niemal za metr kwadratowy. No jak tam patrzymy na ten ranking, bardzo wysoko na trzecim miejscu w Gdyni na ulicy Przebędowskich, czyli w Orłowie, apartament 31 tysięcy za metr kwadratowy. No i tu mamy takie bardzo rzeczywiście wysokie ceny, to analizowano ceny transakcyjne, ale z drugiej strony analitycy mówią, że ostatnie miesiące tego roku to pierwszy moment od wielu, wielu miesięcy, kiedy wyhamował wzrost cen tych nieruchomości, no bardziej dostępnych, nie tych za 31 tysięcy za metr. Czy to oznacza, że rynek się przegrzał i już nie będzie tych wzrostów i jakaś element normalności wróci na rynek deweloperski? Czy może będzie tak, że będziemy mieli takie luksusowe wyspy, gdzie właśnie 30, 40, 25 tysięcy za metr, natomiast to przeciętne mieszkanie będzie jednak trochę taniało, bo nie oszukujmy się, te ceny 44, 31 to dobrze brzmi medialnie, można sobie powiedzieć, uśmiechnąć się, zastanowić, kto kupił, ale z punktu widzenia przeciętnego naszego rodaka to ważniejsze jest, czy to będzie 4,5 tysiąca za metr, czy 6. Co się będzie działo z mieszkaniami?
No, mieszkania w tej chwili są dosyć drogie, trzeba powiedzieć, i właściwie ja już nie widzę przestrzeni na podwyżkę cen. Biorąc pod uwagę średnią płacę w kraju, no, jest to sfera podaży i popytu. Jeżeli po prostu nie będzie popytu, no po prostu nie będzie podaży, tak?
Ale bardzo często deweloperzy przekonywali, że nowa oferta wyprzedaje się na pniu. Wróciły nieomal te czasy, kiedy była dziura w ziemi, a już wszystko było sprzedane.
To ten popyt był sztuczny.
Ale to był popyt sztucznie generowany, myśli pan?
Tak, tak. To myślę, że to uaktywniły ten obszar, uaktywniły kredyty. Dużo ludzi zaciągnęło mocno kredyty na mieszkania i stąd ten popyt był zwiększony. Pytanie, co następne lata przyniosą i
ile można
i jaki
kredyty,
będzie system, tak? System kredytowania, bo mówi się o nowej ustawie, prawda, deweloperskiej, że mieszkania na wynajem, mieszkania w sferze plus, tak. Pytanie właśnie, jak to zagospodaruje rynek.
Czy na pewno cenę metra kwadratowego kształtuje to, o czym pan wcześniej powiedział, relacja popytu z podażą. I pewne są miejsca w Polsce i w dalszym ciągu będą takie wyspy, jak pan redaktor powiedział, które będą utrzymywały bardzo wysokie ceny, bo ta relacja popytu z podażą będzie na tyle skorelowana i na tyle adekwatna do tego, żeby te ceny 8-9 tysięcy nawet w Warszawie za metr kwadratowy po prostu utrzymywać.
No, ale będą zainteresowani, przepraszam, że wpadnę w słowo, tylko wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Średnia cena metra w Warszawie, czyli tu nie mówimy o żadnych luksusowych apartamentach, normalna rynkowa cena średnia metra to jest już ponad 8 tysięcy złotych. No wydaje się to kwotą szaloną. 40-metrowe mieszkanie, samo mieszkanie ponad 320 tysięcy złotych. Straszna
cena. Tak, ale póki po stronie popytowej będzie grupa ludzi, którzy, czy biznesu będą płacić za metr kwadratowy takie pieniądze, to będzie to istnieć. Jeżeli nie będzie, no to po prostu deweloperzy albo nie wybudują, nie będzie rozwoju, tak?
Z drugiej strony bardzo niskie stopy bezrobocia zachęcają do tego, żeby inwestować w tą formę inwestycji między innymi. Jest to dużo korzystniejsze w długookresowym horyzoncie inwestycje niż chociażby dzisiaj trzymanie na depozytach, lokatach i tak dalej.
No nie, depozyty bankowe bardzo często nie pokrywają inflacji w tej chwili. Tak?
No właśnie, otóż to. A więc w wielu wypadkach te mieszkania są zakupywane bądź kredytowane konkretnie pod inwestycje. I to inwestycje prywatne bądź inwestycje konkretnych firm. W Trójmieście, patrząc na rynek trójmiejski, ja myślę, że w przyszłym roku te ceny, one z pewnością dynamika wzrostu cen, ona znacznie zwolni, natomiast one nie będą spadały. Dzisiaj jest bardzo duże zapotrzebowanie. Część mieszkań w zasadzie sprzedaje się w pień. Ja podam taki przykład. Mieszkanie jednego z deweloperów w Redłowie cena za metr kwadratowy, takie sondowanie rynku, wynosi od 12,5 tysiąca złotych zwyż. Od 12,5 tysiąca zwyż. Gdzie 5-6 lat temu kupowałem mieszkanie, dokładnie 50 metrów od tej inwestycji i cena za metr kwadratowy wynosiła 7 tysięcy złotych. A więc jakby to pokazuje, jak
najlepsza inwestycja.
Tu trzeba wziąć pod uwagę, moim zdaniem, też duże ośrodki miejskie będą utrzymywały ceny, bo tam będzie się koncentrowało życie.
Też gospodarcze, tak?
Gospodarcze, tam są uniwersytety, tam będą ludzie ściągać do tych wielkich ośrodków miejskich. Bo tam jest ta przyszłość koncentracji życia społecznego. Natomiast na tych mniejszych obszarach wiejskich, tam rzeczywiście może... Ostatnio gdzieś też tam wiadomość była, najtańsze mieszkanie 40 tysięcy gdzieś w jakiejś małej miejscowości zostało sprzedane. Czyli po jednej stronie mamy bardzo drogie mieszkania właśnie, i to są głównie w tych dużych ośrodkach miejskich, tak jak pan tu powiedział, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków. I są bardzo tanie mieszkania właśnie w ośrodkach tych mniejszych, gdzie nie ma takiego popytu. Tak.
Jeszcze jedno ważne zjawisko, które wpływa być może na ilość budowanych inwestycji i tak naprawdę skłonności inwestycyjne Polek i Polaków, a mianowicie ilość cudzoziemców, którzy w przeciągu 4 lat przyjechali do Polski, bo to jest, szacuje się, od 1,5 do 2 miliona osób. Te osoby muszą gdzieś mieszkać, funkcjonować. A więc bardzo popularne stało się kupowanie mieszkań, domów nawet całych, które się po prostu daje do dyspozycji pracowników ze ściany wschodniej. To jest całkiem niezły interes.
A panowie, ale właśnie skoro mówimy o wynajmie, bo tutaj chyba każdy z nas się zgodzi, że jeżeli przyjeżdżają pracownicy na rok, chcą zamieszkać, to jest naturalne, że się im wynajmuje, ale bardzo często mówi się ostatnio o tym, że jednak jest problem z turystyką. W tym znaczeniu, że kupuje się szczególnie w centrach miast mieszkania pod taki wynajem 3-dobowy, 4-dobowy. Właściciel nie poczuwa się do jakiegokolwiek władztwa nad tym mieszkaniem. Tam są kolejne grupy turystów, które zachowują się, najgrzeczniej mówiąc, nie zawsze poprawnie, a bardzo często to są młodzi Skandynawowie czy młodzi Anglicy, którym się wydaje, że w Polsce wszystko można zrobić. No ale nie rozmawiamy o porządku w miastach, ale rozmawiamy o gospodarce. Ale popyt na takie mieszkania, małe mieszkania w centrum, też winduje ceny. I teraz pytanie, czy tutaj powinniśmy akceptować ten popyt i podaż, że rzeczywiście kupują te małe mieszkania na wynajem krótkoterminowy, czy jednak powinny zostać wprowadzone jakieś ograniczenia? Chcesz krótkoterminowo wynajmować, to wynajmuj, ale tam, gdzie jesteś zameldowany, tak? Bo przynajmniej masz władztwo nad rzeczą, która się dzieje. Pytanie, czy to w ogóle jest problem, czy to jest problem tak, rozdmuchany?
To jest problem. Dzisiaj już dyskusja się rozpoczęła na ten temat. To nie jest tylko problem głośnego zachowania się turystów, ale też opustoszenia miasta, tak, bo tam nie ma
nie
życia.
Nie ma tych prawdziwych mieszkańców, tak?
Tak jest, nie ma kto dbać o tę
infrastrukturę,
która jest obok, otoczenie. I to jest problem taki, bym powiedział, społeczny trochę też. Ale to jest dyskusja, się na ten temat rozpoczęła i tam przygotowywane są jakieś rozwiązania, które by biznesowo uregulowały to, bo albo zajmujesz się biznesem i wtedy masz hotel, nie wiem,
pensjonat,
coś w tym rodzaju, prawda? Tu trzeba by uregulować to, tak, że właśnie albo wynajmujesz to na długookresowy, bo studenci na pewno będą potrzebować na rok czasu, prawda? To też jakaś forma taka powinna być wynajmu.
No ale z drugiej strony bardzo często jest tak, i to jest prawdziwy argument, ja przepraszam, bo może to jest niepolityczne, co powiem, ale ludzie nie chcą wynajmować na przykład młodym rodzinom na kilka lat, dlatego że jeżeli urodzi się dziecko, a rodzina przestanie płacić czynsz, to w Polsce przejście przez całą procedurę eksmisyjną, to jest czasem wiele lat.
Ustawa o ochronie praw lokatorskich jest tutaj, bym powiedział, chroniąca mocno lokatorów. Z jednej strony zrozumiała, ale z drugiej strony jest ten właściciel lokalu.
No i jego interes też jest jakiś.
Tak, i to są ograniczenia wtedy, prawda? I to jest, jak kogoś wyeksmitować, to jest droga przez mękę, naprawdę.
Czy można to uregulować aktem notarialnym? Natomiast jest to po pierwsze kosztowne, a po drugie jest to dość niewygodna.
Uciążliwe, tak.
Tak, niewygodna formuła dla obu stron. To jest duże ryzyko faktycznie w nowych inwestycjach, gdzie są osoby faktycznie, które myślą o zakupie mieszkania, apartamentu w kontekście mieszkania, spokoju i tak dalej, a w praktyce okazuje się, że najbliższe sąsiedztwo to są albo pracownicy z Ukrainy, albo to są turyści, którzy przyjeżdżają i w weekendy bardzo często od piątku do niedzieli jest
poza tym też firmy dostarczające energię, prawda, też są nieprzygotowane, że nie są w stanie założyć licznika na ten moment wynajmu, prawda.
Znaczy jest to ryzyko, ja znam konkretne przykłady osób, które zakupiły apartamenty w Sea Towers, konkretnie w Gdyni i wyprowadziły się po kilku latach, bo nie dało się funkcjonować, żyć z rodzinami, nie dało się tego zachować.
Tak,
work-life balance, czyli spokoju po pracy.
Ale to znaczy, że tak dokuczali ci turyści?
Turyści, różne formy działalności, które się tam działy, także tak. Generalnie to było uciążliwe funkcjonowanie. To nie było normalne życie w jakiejś komunie, w jakiejś społeczności.
Tak, nawiązanie relacji
właśnie z sąsiadem. Zupełnie obcy ludzie, zmieniający się ludzie.
Infrastruktura bardziej pod turystów przygotowana niż pod mieszkańców.
No i ta infrastruktura, która była kompletnie zaniedbana, tak? Nie była zieleń dopilnowana, chociażby klatki schodowe, windy, to wszystko było zdewastowane. Można zgłaszać to oczywiście do administratora, no ale chyba nie w tym jest idea i sens kupowania mieszkań pod życie, a
młodzi
pod wynajem.
Ludzie jak zamieszkują, mają dzieci, rodziny odwiedzają, też trzeba mieć jakieś otoczenie na zewnątrz.
Może warto sklasyfikować pewne jakby rozwiązania pod inwestycje, na przykład budowanie jakichś
bo zauważmy, mówimy o zjawisku gospodarczym, czyli szybko rosnących cenach mieszkań, na przykład w centrum Gdańska czy w pasie nadmorskim. Wiadomo, że to częściowo jednym z kryteriów jest turystyka. Z drugiej strony tutaj panowie jednym tchem wymieniliście ileś minusów tej sytuacji, od tego, że miasta pustoszeją w znaczeniu takim, że nie ma tych stałych mieszkańców, do tego, że jak jest duży budynek, to czasami na stałe mieszkają 3 rodziny, a 30 lokali jest do wynajęcia, tylko i wyłącznie. Ale czy my możemy powiedzieć, że ta turystyka, że to jest sztuczne napędzanie tych cen nieruchomości?
W obecnej sytuacji hotelowej tak, bo w Gdańsku, jak weźmiemy znowu z drugiej strony, bazę hotelową w Gdańsku, ona jest niedoinwestowana. Ja ostatnio
Wydaje się, że dużo, ale jednak
tak,
mniej niż na świecie.
Jeden z hoteli
tak?
w Gdańsku ma roczne obłożenie na poziomie 90%.
To świadczy ogromne.
Tak. Ogromne, no a przeciętna jest tam gdzieś 60, tak, czy 70.
Czyli to pokazuje tą przestrzeń inwestycyjną pod wynajem właśnie lokali, apartamentów.
Tak, no bo jeżeli baza hotelowa będzie bardzo dobrze rozwinięta i przy tym jeszcze dostępne ceny będą...
Bo to bardzo często osoby, które korzystają z tego najmu krótkoterminowego, mówią, ale przepraszam, w hotelu to tam za dobę jednostka rozliczeniowa to jest 100 euro, tak. To kogo stać na to, żeby pojechać na tydzień, tak?
Mhm. Ale to jest prawdopodobnie też związane z tym, że jest niedobór tego, tak? Brak tych miejsc jest. No, a przychodzi sezon, no to ludzie...
Bardzo chętnie przyjadą na Pomorze.
Tak.
Zresztą Trójmiasto całe, myślę, nie jest dzisiaj też miejscem takim, które osiąga pik tylko w czerwcu i kończy się z końcem sierpnia. Jednak wypłaszczył się ten sezon. Tak. Ludzie przyjeżdżają w okresach zimowych, jesiennych, wiosennych. I tak naprawdę korzystają z tej infrastruktury i możliwości, które przynosi Trójmiasto jako aglomeracja, w związku z tym...
I baza hotelowa
jest
to od
nieadekwatna
hoteli wysokiego standardu aż po hostele, tak? I tam właśnie w takich tańszych hotelach, gdyby ta baza była rozwinięta, to prawdopodobnie mogłaby konkurować z wynajmem.
Mhm, dokładnie.
No i to pokazuje, jak złożony jest rynek, jak złożona jest gospodarka. Od rosnących cen nieruchomości doszliśmy do tego, że za mało jest hoteli, hosteli, a turystów w ostatnich latach na Pomorzu jest bardzo dużo. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Studio Radia Gdańsk w audycji Ludzie i Pieniądze gościli dzisiaj Jerzy i Żabek Rolryż i Cezary Maciołek z Grupy Progres. A ja serdecznie dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.